Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry. W dzisiejszym programie przyjrzymy się różnym wymiarom codzienności. Tej zapamiętanej i tej doświadczanej gdzieś na krańcach świata. A zaczniemy od kuchni. Tej, która w czasach PRL-u była równie pełna pomysłowości, co i ograniczeń. Powrócimy do smaków i realiów gotowania w epoce niedoborów, kiedy przepisy przekazywano sobie z rąk do rąk, a proste składniki stawały się pretekstem do kulinarnej kreatywności. A potem wybierzemy się w daleką podróż, dosłownie i symbolicznie, wspólnie z Galiną Krupą i Kajetanem Gosławskim, fotografami i pasjonatami odległych kultur, spojrzymy w oczy światom, które powoli znikają. I na koniec Grecja, ale nie z folderu turystycznego, lecz widziana oczami wegetarianki. Porozmawiamy o książce Grecja dla zielonych, o kuchni pachnącej oregano, ale też o poszukiwaniu harmonii, prostoty i uważności w codziennym jedzeniu. Zapraszam. Dziś w Ciekawych Świata zapraszamy Państwa w sentymentalną podróż do smaków z czasów PRL-u, bo choć dla jednych to tylko wspomnienie długich kolejek i też pustych półek, to dla innych ten okres kojarzy się z domowymi obiadami, z rodzinnymi świętami, wspólnym gotowaniem z niczego, prawda? Kuchnia Polski Ludowej miała swoje ograniczenia, ale też, nie ukrywajmy, wyjątkowy urok, bo była pełna pomysłowości, prowizorycznych rozwiązań, przepisów przekazywanych sobie w pracy lub na klatce schodowej.
Albo w tygodniku Przyjaciółka.
Też, tak, ale dzisiaj w kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim chcemy porozmawiać właśnie o kuchni z tamtego okresu. Z czym najbardziej nam się kojarzy?
No wiesz, na pewno tak, schabowy, mielony.
Kluski.
Słucham?
Kluski.
Kluski. Na pewno jakieś zupy typu
flaczki. Zupa szczawiowa z jajkiem, to pamiętam.
Na pewno jakieś krupniki. No to praktycznie rzecz biorąc to, co kiedyś było podstawą kuchni polskiej, tej wywodzącej się również ze staropolskiej. No bo przecież nasze babcie, nasze mamy gotowały to, czego się nauczyły u siebie w domu.
Tak.
A jakby piętno i ten stempel PRL-owski pojawił się tylko dlatego, że to był ten okres. Natomiast do dnia dzisiejszego restauracje sięgają po sporo dań z tamtego okresu. Jakby próbując je częściowo napiętnować, częściowo się wytłumaczyć, że to z tamtego okresu, ale chociażby, no popatrzmy, kotlet de volaille, to też jest z tamtego okresu, kotlet pożarski. Cała masa takich fajnych dań, które są bardzo smaczne i do których teraz gdzieś z sentymentem wracamy.
Tak.
Aczkolwiek nie wiem, dlaczego stawiamy ten stempel kuchni PRL-owskiej.
No to kuchnia retro.
Kuchnia retro. A powiem ci, że rozmawiałem długo o tym na konkursie Kociołek na ogniu z Maciejem Nowakiem, smakoszem naszym, tak, dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego. Tak. I on bardzo oburzony jest właśnie na używanie tej nazwy. I mówi, że był w Estonii i tam się używa dla takich starych dań określenia Goldis Oldis. Mm-hmm. To nam się chyba bardziej z muzyką kojarzy, prawda? Gdzie są te płyty, składanki, Goldies but Oldies, ale właśnie te złote przeboje. I takimi na pewno złotymi przebojami jest dobry kotlet schabowy, dobry kotlet mielony z ziemniakami i mizerią albo z buraczkami. I tak moglibyśmy ciągnąć. Więc myślę, że może jak siedzimy sobie tutaj w tym studio, to może spróbujmy odczarować tą nazwę PRL-owską, a zacznijmy rozmawiać o właśnie Goldies Oldies, o złotych przebojach.
Bardzo mi się ta propozycja podoba. Dobrze. To może kilka takich wspomnień kulinarnych. Mhm. Pamiętasz blok czekoladowy?
Tak, oczywiście. No, blok czekoladowy to jest hit absolutny. Teraz coraz częściej w tak zwanej sieci pojawiają się przepisy na ten blok i jak skuszony wspomnieniami sięgnąłem 2 lata temu na Wielkanoc i razem z żoną zrobiliśmy blok czekoladowy według przepisu z przepisnika mojej babci, ale to był przepis nie perelowski, a jeszcze wcześniejszy. Tuż jakby powojenny, tak?
I z jakich składników musieliście skorzystać?
No oczywiście tam musi być mleko skondensowane, tam musi być kakao, wafle. To jest taka jakby chałwa.
Tak.
To jest jakby taka nasza polska chałwa. Wanilii odrobinę jak było się dodawało i powiem szczerze, że to był przebój na tę Wielkanoc, bo babki świąteczne, wielkanocne, serniki poszły w kąt, a ten blok czekoladowy poszedł w mig. Naprawdę,
szybko się robi.
Tak, szybko się robi. Nie trzeba piec, wystarczy wstawić to potem do lodówki i tak jak mówi się śmiesznie, że rolnik sobie sieje i potem nic nie musi robić, bo mu samo rośnie, to tutaj tak samo można zrobić ten blok czekoladowy właśnie i cieszyć się jego smakiem po jakichś 2-3 godzinach z lodówki już jest dobry.
Dobrze, to sięgamy po kolejne propozycje z naszej listy złotych przebojów kulinarnych z tamtego okresu. Przecież był bardzo popularny sernik na zimno z galaretką.
Och, sernik na zimno z galaretką to był absolutny przebój we wszystkich domach. Jak przychodził szczególnie okres letni i pojawiały się owoce, więc to jeszcze musiał być w tej galaretce, wrzucało się owoc, truskawkę.
W ogóle sama galaretka z owocami była popularna, jako osobny deser.
Tak, no oczywiście w takich kultowych miejscach w Poznaniu jak Hortex, Elixir czy Kociak, no to chodziło się właśnie nawet...
Zawsze.
Tak,
zawsze
kolorowa galaretka pokrojona w kostkę i na to oczywiście...
Bita
śmietana. Nie z aerozolu, tylko autentycznie bita śmietana wyciskana z rękawa. Mało tego, w domach się robiło, bo można te galaretki, nawet ten czas można było spokojnie dostać. To jest produktów, którego nie trzeba było polować. I pamiętam, u mnie w domu to mama robiła takimi warstwami kolorowymi. To było, dość długo się robiło, bo to każda warstwa musiała
zastygnąć. Pamiętam też, to było u mnie.
A hitem było, jak się dostało białą galaretkę, taką mleczną, a jak nie było, no to mleko plus żelatyna, żeby takie białe paski cienkie oddzielały każdy kolor galaretki. I potem pamiętasz ten dźwięk, jak się wkładało takie...
Tak, było coś takiego.
Zanim się odessało to od szkła.
A jeszcze była orężada w proszku.
Ach, orężada w proszku.
Zawsze ją jadłam na sucho.
Tak, paluch.
Tak, albo łyżeczką.
Tak, albo paluch. No, paluch robił się wygodny, to się wszystko przyklejało w kolorach takich czerwonych, pomarańczowych.
Albo zielony jeszcze.
Zielone
też
było.
Ciekawi świata.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Śpi w kieszeni gdzieś, na bilecie tramwajowym parę słów. Dziennik tak nieduży, a bogaty w treść, porzucany, znajdowany znów i znów.
Parę słów rzucam na serwetki kawiarnianej przej. Zapamiętam każdy szczer. Odmierza drogę od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy i od łzy do łzy.
Ludzie mówią czasem, uderz czynów swisz, masz nareszcie ciepło, przystań własny dom. Z tych zapisków masy życie swoje spisz, wydaj, sprzedaj, wyjdzie z tego spory tom.
Siadam więc, oglądam filiżanki dno, po czym rzucam wszystko w nową podróż wędz. Wyruszam, bo w gładziutkich zdaniach nie da się podróży spisać mi od zachwytu. Odmierza drogę, od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy i od łzy do łzy.
Nie, nie, nie.
Póki
Dziś w Ciekawych Świata z Juliuszem Podolskim cofamy się do czasów, które dla jednych są wspomnieniem dzieciństwa, a dla innych kulinarną egzotyką. A mowa o kuchni PRL-u. Prosta, kreatywna, wymuszona niedoborami, a jednak pełna smaków, które wracają dziś do łask z etykietą retro.
Ciekawi świata.
Pamiętasz te czasy, kiedy tak naprawdę w sklepach nic nie było?
No tak.
Bułki świeciły pustkami. No tak naprawdę to zawsze był ocet, kasza.
Musztarda.
Musztarda, konserwy rybne.
Tak.
Mięso było reglamentowane, zdobywane przecież na kartki. No, warzywa i owoce sezonowe zawsze na targach były do zdobycia.
Tak, a jeszcze Poznań miał ten olbrzymi plus, że było kilka targowisk, których niestety dzisiaj umierają.
Mhm. Szkoda wielka.
Nieładnie mówiąc, a parafrazując cytat pewnej znanej książki, targowiska umierają stojąc. Tam już praktycznie rzecz biorąc prawie w ogóle nie ma towaru takiego przywożonego przez rolników. Są pojedyncze stragany zaopatrywane na giełdzie tej owocowo-warzywnej. Ale kiedyś no to po prostu stamtąd się wszystkie owoce, warzywa wysypywały i można było robić cuda, wianki w kuchni z, no tego, właśnie, z tych właśnie produktów.
Chciałam właśnie na to też zwrócić uwagę, jak te braki w sklepach wpływały na kreatywność w kuchni.
No
i
tak.
Pytanie, czego możemy się dziś nauczyć z tamtego okresu?
No to przypomniała to ostatnio po meczu z Jane Collins Iga Świątek, czyli makaron
z truskawkami.
Danie robione przez moją babcię. Wrzuciłem to na Facebook. Pod Facebookiem cała masa moich znajomych pisała, tak, kluski z truskawkami. To jest na pewno jedno z takich bardzo prostych dań, których można się nauczyć. Ale trzeba pamiętać, że ta kuchnia była dość taka prosta. Zresztą nawet były takie zasady, że powiedzmy, tworząc jedzenie w restauracji czy w jakimś tam jadłodajni, musiało być tak. Element białkowy, czyli jakieś tam mięso albo ryba, musiał być element skrobiowy, czyli jakieś pyry, kasza albo coś innego. No i oczywiście węglowodany typu warzywa. I te dania były bardzo prosto skonstruowane. Dzisiaj bardzo często brakuje któregoś z elementów. Jest przegięcie albo w stronę mięsa, albo węglowodanów.
Czyli zachwiana jest ta równowaga.
Ja myślę, że tej równowagi można by się nauczyć, tym bardziej, że to były naprawdę proste dania. No bo cóż trudnego w kotlecie schabowym, no, mistrzostwo w panierowaniu. Tak, wróć. Ale w kotlecie mielonym czy w wielu innych prostych daniach, które są smaczne, a przede wszystkim pożywne, no i powiedzmy sobie szczerze, chyba zdrowsze niż
wiele rzeczy. No właśnie, bo jedzenie nie było tak przetworzone jak dzisiaj,
tak,
prawda?
Tak.
No i te warzywa były prawdziwe.
No warzywa były prawdziwe, rzeczywiście często po prostu na rynku, jak się kupowało, to one były jeszcze z ziemią. Mhm. Marchewka taka świeża, wyrwana w pęczkach, z naciami, w otulinie często ziemi, jak padał deszcz, czy truskawki, które miały więcej piasku niż ich samych było w łubiance. To są bardzo fajne wspomnienia i chyba sama przyznasz, że wracając do samego początku, bardziej zasługują na to właśnie Goldies, Oldies, na to, co jest takiego przebojowego, złotego. Zobacz, mamy cały czas uśmiech na twarzy, wspominając te rzeczy, a ta taka pieczątka jak w urzędzie, kuchnia PRL-u, no gdzieś ma chyba niedobrą konotację.
Pewnego razu rozstać się przyszło na jakimś dworcu, może nad Wisłą. Komuś, kto w życiu widział już wszystko z własną walizką. Thank you. świata. Ciekły ich mrozy, grzały ich lata. On na walizce rany wciąż łatał. Jeszcze od matki były tam wiersze i polne kwiatki. Lecz nie pojadą w swój rejs ostatni. Takie mandatki. Bo przyszedł pociąg prosto do nieba, powiedział stary, kochana przebacz. Po co mam w niebie chodzić z walizką? Tam mają wszystko. Prosto do nieba, powiedział stary, kochana przebacz. Po co mam w niebie chodzić z walizką? Tam mają wszystko.
Dziś w Ciekawych Świata wyruszymy w podróż daleką nie tylko geograficznie, ale i kulturowo, bo do serca Indonezji, gdzie wciąż żyją plemiona, których codzienność zdaje się niezmieniona od wieków. Nasi goście, Galina Krupa i Kajetan Gosławski, to nie tylko fotografowie, ale też i uważni obserwatorzy świata, którzy od lat dokumentują życie ginących kultur. Ich obiektywy kierują się nie na atrakcje turystyczne, ale na to, co kruche, ulotne i coraz rzadziej widoczne, czyli codzienność, rytuały, emocje i twarze ludzi z miejsc, o których często nie wiemy prawie nic. Drodzy Państwo, tak się zastanawiam, czy jest coś takiego jak fotografia jako sposób podróżowania?
Oczywiście, że tak, dlatego że fotografia pozwala niejako przywieźć materiał, czyli robiąc zdjęcia, które później możemy wykorzystać na wystawach fotograficznych, na spotkaniach, a to nas to naprawdę fascynuje, pasjonuje, bo wtedy możemy z dwóch stron, bo to jeżeli ktoś z nas jest sam w pojedynkę, no to ma tylko ujęcie z jednej strony. Jeżeli fotografujemy w dwójkę, to zawsze nie robimy zdjęć stojąc obok siebie, tylko idziemy w lewo albo idziemy w prawo i wtedy dopiero po powrocie sobie opracowujemy ten cały materiał.
Czyli można powiedzieć, że aparat fotograficzny troszeczkę zmienia sposób podróżowania.
Sposób podróżowania na pewno, a oprócz tego też jest takim narzędziem, które zbliża nas niejako do tych ludzi, bo my nigdy nie fotografujemy od razu, tylko po jakimś czasie, czyli musimy odczekać, zdobyć zaufanie dopiero wtedy, jeżeli nam pozwolą, możemy coś dokumentować. Natomiast ludzie wtedy, autochtoni, patrzą na nas też z takim uznaniem, bo można im też pokazać, co jest później, bo fotografujemy aparatami cyfrowymi, więc tu w ten sposób też pokazujemy tym ludziom, co robimy, więc oni się nas wtedy nie boją.
No dobrze, ale to pytanie w takim razie, bo mam przed sobą piękne zdjęcia, jakie Państwo przywieźli w podróży. Praktycznie na każdym zdjęciu mamy mieszkańców wiosek indonezyjskich, czyli tych miejsc, w których byliście, które poznaliście. W jaki sposób udało Wam się zdobyć zaufanie tych ludzi, że oni Wam się pokazali w pełnej krasie?
No to jest już związane z całą gamą logistyki, bo oczywiście nie można tak prosto do takich plemion dotrzeć, bo akurat te zdjęcia, które tutaj mamy ze sobą w studio, to jest to właśnie plon naszego dłuższego pobytu, żeby ci ludzie się też z nami oswoili. To jest bardzo trudne, bo żyjemy w takich czasach, gdzie liczy się pośpiech, gdzie my niestety nie możemy wpaść do takiej wioski na parę godzin, porobić zdjęcia i wyjść, bo już nie ma czasu. Mhm. W związku z tym my zawsze szukamy z Galą takich miejsc izolowanych, które nie są takimi już komercyjnymi, gdzie już ci autochtoni są przyzwyczajeni do obecności turystów. I ja zawsze przygotowując takie wyjazdy, to staram się dotrzeć i umawiam się z rangersami, z przewodnikami, z tłumaczami, bo niestety Indonezja ma to do siebie, że na ponad 200 grup etnicznych, to jest drugie tyle, to są języki i dialekty, czyli na przykład na Nowej Gwinei, gdzie byłem kilka razy, to byliśmy w takich klanach, gdzie dzień drogi marszu przez błoto i przez podmokniętą dżunglę, to dosłownie już był inny język, czyli musieliśmy mieć ze sobą kilku tłumaczy. No i to wtedy przypominało troszeczkę taki głuchy telefon, bo z jednego dialektu na drugi dialektu, potem trzeba było na ten język indonezyjski, potem z indonezyjskiego na angielski i dopiero ta odpowiedź trafiała do nas po jakimś tam z dużym opóźnieniem.
No to to na pewno jest trudne, prawda? Ale też tak. Ze strony podróżników, mam na myśli tutaj państwa, też oczekuje się pewnej takiej otwartości, tak? I pełnego szacunku.
To znaczy na pewno nie od razu, tak? Mhm. Bo musimy się rozgościć. Ludzie się muszą oswoić z tym, że tu jesteśmy.
No. Nie wolno wyciągać aparatów.
Absolutnie.
Absolutnie.
Znaczy przynajmniej my mamy taką praktykę, że musimy wyczekać, tak? Musimy właśnie zobaczyć, bo w portrecie szczególnie najważniejsze jest właśnie, bo to widać od razu, czy ktoś ustrzelił człowieka tak sobie natychmiast, czy ten człowiek rzeczywiście się przed tobą otwiera w którymś momencie, tak? Mhm. Wtedy można zrobić dobre zdjęcie. Czyli mogę powiedzieć, że na przykład z tą kobietą, co tu pali papierosy, to ze dwa dni chodziłam po prostu i przyglądałam się, czekałam.
Mhm. Muszę państwu powiedzieć, na co ja zwróciłam uwagę, no bo to są rzeczywiście portrety. Tutaj w naszej kulturze europejskiej, jeżeli komuś robimy zdjęcie, no to ta osoba stara się pokazać z najlepszego profilu, uśmiecha się, pokazuje swoje atuty. A tutaj nawet nie widzę uśmiechniętej osoby.
To znaczy, oni nie pozują, bo to jest wszystko
tak, ja
właśnie
rozumiem.
Naturalne.
To właśnie jest ta różnica.
Ale z drugiej strony, pokazując im ten obraz, no to oni dostrzegają siebie, wtedy widzą, tak? Bo nam jest ciężko ocenić. My ich wszystkich postrzegamy jako coś pięknego. Natomiast no, podejrzewam, że oni też.
Mhm. A czy pamiętają państwo z tej ostatniej podróży sytuację, myślę, że nie jedną, ale sytuację niezwykle, no może trudną dla was, ze względu na przykład na kontakt z tą drugą osobą?
No to ja mam takie wspomnienia właśnie z pobytu na nowej, w tej części Indonezji, która obejmuje połowę Nowej Gwinei, wyspy. I tam no, są plemiona, do których no, trzeba wykazywać maksimum ostrożności, bo to są plemiona, które są nieprzewidywalne i cokolwiek się zrobi, to trzeba no, zdawać sobie sprawę z konsekwencji, że no, może się to źle skończyć. Ja pamiętam, że parę razy było tak, że musieliśmy na przykład w nocy no, pakować obóz i ewakuować się szybko w nocy, bo w wiosce umarło dziecko. Szaman powiedział, że to dlatego, że się pojawili biali ludzie. Także to się dzieje współcześnie. Także oczywiście są grupy i ludy, które są skomercjalizowane, które są otwarte. My tego nie lubimy i najbardziej nas denerwuje to, że przychodzimy do wioski i wtedy wszyscy mówią, dobra, to za jedno zdjęcie to trzeba płacić i wtedy oni się ustawiają i robią głupie miny i to już wtedy to nie jest
to. To nie jest autentyczne, prawda?
To nie jest autentyczne, nie? Dlatego my przede wszystkim z Galą szukamy takich miejsc i pierwsze pytanie to jest wioska, której nie może być prądu, nie może być Coca-Coli, nie może być drogi dojazdowej, gdzie trzeba przynajmniej 2-3 dni iść na piechotę, albo pod górę, albo przez bagna, albo przez jakieś wykroty, łódki i tak dalej. I wtedy w takiej izolowanej grupie dopiero można zrobić sobie jakieś nasze prywatne
badania
i plon fotograficzny, który w tej chwili jest u nas w studiu na stole.
Moimi gośćmi byli Kajetan Gosławski i Galina Krupa, a już za chwilę w Ciekawych Świata Grecja dla Zielonych. Kulinarna podróż z książką Alicji Rokickiej.
Italia, ah, in Italia, ah, in Italia, ah, in Italia.
Dziś w Ciekawych Świata zabierzemy Państwa do Grecji, ale nie tej znanej z pocztówek, zatłoczonych plaż i przewodnikowych tras. Zajrzymy do kuchni pachnącej oregano, oliwą i cytryną, bo porozmawiamy o codziennych smakach, które są równie proste, co też i pełne treści. Książka Grecja dla Zielonych Alicji Rokickiej to wyjątkowa opowieść o greckiej kulturze kulinarnej, widzianej z perspektywy warzyw i owoców. Bo to coś więcej niż zbiór przepisów. To jest podróż w rytmie słów, bardzo uważna i smakowita, pełna barw, zapachów i wspomnień. To Grecja autentyczna, pełna gościnności i kulinarnej prostoty, która ma w sobie coś kojącego, no i znajomego.
Ciekawi świata.
Grecja dla Zielonych to nie tylko książka kucharska, to zmysłowa podróż przez grecką codzienność widzianą oczami współczesnej wegetarianki. Alicja Rokicka, autorka popularnego bloga Vegan Nerd, zabiera czytelników do kraju, w którym kuchnia roślinna jest nie tyle wyborem, co naturalnym rytmem dnia. W książce znajdziemy ponad 80 przepisów opartych na tradycyjnych greckich daniach, bez mięsa. Za to z obfitością warzyw, ziół, strączków i oliwy. Od aromatycznej fasolady przez zapiekanki warzywne, aż po ciasto z kaszy manny, które zmieniło wszystko, czyli popularną chałwę. Każdy przepis opatrzony jest opowieścią, zdjęciem i kontekstem, który pozwala poczuć nie tylko smak, ale też i klimat miejsca. To książka dla tych, którzy szukają inspiracji do prostego, zdrowego gotowania, ale i też dla tych, którzy chcą przeżyć Grecję inaczej. Od kuchni, powoli, uważnie, z szacunkiem dla tradycji i lokalności. Idealna propozycja zarówno dla roślinożerców, jak i dla tych, którzy uwielbiają podróże kulinarne i chcą jeść lepiej, zdrowiej i piękniej. I na dziś to już wszystko. Zajrzeliśmy do kuchni sprzed dekad, w której królowała kreatywność pod presją pustych półek. Spotkaliśmy się też z pasjonatami fotografii, którzy z niezwykłą wrażliwością dokumentują świat zanikających kultur. A na koniec daliśmy się porwać zapachom greckiej kuchni roślinnej, która udowadnia, że proste może być piękne i pełne smaku. Pięknie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i niech te opowieści inspirują do smakowania nowych dań, odkrywania świata i patrzenia na niego z uważnością. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu naszego programu. Kłaniam się pięknie. Joanna Divina.
Ciekawi świata.